modlitwa wstawiennicza. Bo głoszenie Ewangelii pokoju to wyrywanie ludzi spod panowania mocy ciemności poprzez przeprowadzanie ich z królestwa ciemności do królestwa światłości i uczynienie ich dziećmi Bożymi, obywatelami nieba. Zauważmy, że gotowość zwiastowania Ewangelii pokoju to jest element zbroi Bożej, a zbroja Boża mówi nam o walce, która jest prowadzona. A więc ewangelizowanie to nie tylko przekonanie umysłu danej osoby co do prawd, które Boże Słowo głosi, ale doprowadzenie do świadomej decyzji pójścia za Chrystusem z powodu stanu grzechu, winy i znalezieniu w Jezusie jedynej drogi wyjścia dla swojego życia. I naszą, to jest Kościoła, odpowiedzialnością jest głoszenie, zwiastowanie dobrej nowiny, dzielenie się dobrą nowiną z innymi ludźmi. Jezus, gdy odchodził, powiedział Dzieje Apostolskie 1:8, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I tam mówi, w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce świata, po krańce ziemi. Gdyby to było tylko przekonanie ludzkiego umysłu, nie potrzebowalibyśmy Ducha Świętego do tego. Ale dlatego, że jest to walka o życie człowieka, dlatego, że jest to walka o to, aby człowiek mógł być przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości, dlatego potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby wyrwać taką osobę z panowania władcy tego świata w ich życiu. Stąd konieczność stoczenia duchowej walki o życie każdej osoby, która na nowo się narodza. O życie każdej osoby, bo w duchowym wymiarze toczy się walka o życie człowieka. Decyduje się to, gdzie człowiek spędzi wieczność. Czy jego życiem będzie Chrystus i sprawy Królestwa Bożego i wieczność z Chrystusem, czy z powodu grzechu wieczne oddzielenie od Chrystusa. A więc jest to poważna walka, w którą jesteśmy zaangażowani. I Boże Słowo wzywa nas, Kościół, do tego, abyśmy tę walkę podjęli. Znane słowo, przypowieści 24:11, jest napisane: ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Przypowieści 24:11. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których wiedzie się na stracenie, zatrzymaj. W Nowym Testamencie Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście, w 5 rozdziale mówi: dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo zwiastujemy. W miejsce Chrystusa mówimy: pojednajcie się z Bogiem. To jest bardzo ważna, odpowiedzialna służba, którą czynimy. Ratowanie ludzi przed śmiercią, zatrzymanie ich, gdy idą na stracenie, robienie to w miejsce Chrystusa. I my teraz robimy to, co Chrystus robił, kiedy był na ziemi, on zwiastował, i czynimy to, co Chrystus robi teraz. A Chrystus teraz, Hebrajczyków 7:24 i 25 mówi, że on wstawia się za tymi, którzy przez niego uwierzyli. A więc za nami Chrystus się wstawia, jest naszym arcykapłanem, a my w miejsce Chrystusa, sprawując poselstwo, dokładnie to samo czynimy. Zwiastujemy i wstawiamy się za ludźmi, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. Prowadzimy duchowy bój, duchową walkę o ich życie. W Psalmie 106, ja go niedawno czytałem, kilka dni temu, podczas mojego rozważania porannego, jest napisane takie słowo. 106 psalm, on opisuje prowadzenie Boże i to, w jaki sposób nieposłuszni Izraelici musieli doświadczyć wielu złych rzeczy z powodu stanu swoich serc. I 106 psalm od 19 wiersza mówi tak. Uczynili cielca na chorebie, kłaniali się ulanemu posągowi, zamienili chwałę Boga swojego na obraz wołu jedzącego trawę, zapomnieli o Bogu swoim Wybawicielu, który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, cudów w krainie Hama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym. To była postawa ludzi wobec Boga, który ich wybawił. I jest napisane, przeto byłby ich wygubił, jak zamierzył, tak mówi nam 23 wiersz, gdyby nie jedna osoba, gdyby nie Mojżesz, wybraniec Jego, który stanął w wyłomie przed Nim, aby odwrócić gniew Jego tak, aby ich nie wytracił. Bóg był bardzo mocno zdenerwowany z powodu postawy Izraelitów, z powodu tego, co uczynili. Jest to opisane w drugiej księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale, zaraz tam też odczytamy niektóre wersety. Jest to odniesienie do historii w tym psalmie, ale Bóg chciał ich wygubić, ale nie uczynił tego z powodu wstawiennika, z powodu Mojżesza, który stanął w wyłomie między Bogiem a Izraelem i modlił się o nich, wstawiał się o nich, wołał do Boga o nich, bo oni potrzebowali w tym momencie wstawiennika. I nasza rola jest dokładnie taka sama. My stoimy między grzesznymi ludźmi, nieznającymi Chrystusa, zgubionymi, bez nadziei, idącymi drogą, autostradą śmierci, a świętym Bogiem po to, aby ich zatrzymać, odwrócić i aby mogli pójść w przeciwnym kierunku, aby dostąpili nowonarodzenia, odrodzenia, aby w ich życiu nastąpił ten greckie stwierdzenie metanoia, zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu życia, nowonarodzenie, aby nastąpiło w ich życiu. A więc jest to bardzo odpowiedzialna służba i to dotyczy każdego z nas. I oczywiście są w Kościele ludzie, w zborze, w lokalnej społeczności obdarowani różnymi rzeczami i gdy patrzy się na życie ludzi w zborze, to widać obdarowania, które mają. Niektórzy są obdarowani wstawiennictwem, modlitwą wstawienniczą. I to są ludzie gotowi poświęcić masę czasu, aby wstawiać się, orędować i wołać. Jest to ich dar, obdarowanie duchowe, które mają. Tak jak i ewangeliści, którzy idą, zwiastują, niezależnie od sytuacji, okoliczności, ich powołaniem jest ciągłe mówienie o Jezusie. Ale bez tego powołania, zarówno jednego i drugiego, każdy z nas, bez tego szczególnego obdarowania, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, aby modlić się o niezbawionych, o zgubionych i aby głosić Chrystusa. Każdy z nas, to jest powszechne dla każdego z nas, jesteśmy powszechnym kapłaństwem. Tak? Tak mówi nam Boże Słowo, królewskim kapłaństwem. Wszyscy, nie wybrańcy, a wszyscy służą, wszyscy usługują i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za duchowe życie osób, którzy są wokół nas. Chciałbym, byśmy zobaczyli cel modlitwy wstawienniczej, którą czynimy. Po pierwsze, wskutek modlitwy wstawienniczej łagodzimy Boży gniew i wzbudzamy Jego współczucie i żal do człowieka. Łagodzimy Boży gniew i wzbudzamy Boże współczucie i żal. W tej historii, którą w psalmie 106 autor przytacza, mówiąc o Mojżeszu, który wstawiał się za Izraelem, w drugiej księdze Mojżeszowej jest opisana ta historia. Bóg mówi, 32 rozdział od 9 wiersza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żebym zapłonął, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz, który stanął w wyłomie, co robił? Łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko Twojemu ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego inni mają rozpowiadać, że w złych zamiarach ich wyprowadziłeś, że nadaremno ich wyprowadziłeś, bo ich wyprowadziłeś po to, aby ich stracić? I co robi Mojżesz? Mojżesz łagodzi gniew Boży. Mówi, wspomnij na Abrahama, Izaaka, Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś, dałeś obietnicę, że ten lud będzie Twoim ludem. A więc on przychodzi, powołuje się na Boże obietnice, na Boże Słowo i łagodzi gniew Boży. Jest napisane w 14 wersecie, i użalił się Pan Bóg nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. A więc poprzez modlitwę wstawienniczą, gdy wołamy, to przede wszystkim ta modlitwa łagodzi Boży gniew i wzbudza Jego współczucie do zgubionego człowieka, do grzesznego człowieka. Bóg oburza się na grzech. Jego charakter, Jego natura święta, z natury święta, brzydzi się grzechem. Nie może mieć styczności z grzechem. I Bóg oburza się na grzech, ale kocha grzesznika. Dlatego posłał Jezusa, który umarł za grzesznych ludzi. Choć Bóg brzydzi się grzechem, to kochał swoje stworzenie i posłał Jezusa do naszego życia i do życia każdej innej osoby. I my wskutek modlitwy wstawienniczej, w cudzysłowie, przypominamy Bogu, że przecież to Jego Słowo mówi, że On chce, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy, że On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i skorzystali z łaski Chrystusa, z łaski Bożej. Wołamy o zmianę ich życia, aby łaska Boża mogła dosięgnąć ich życia, aby mogli dostąpić zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. A więc łagodzimy Boży gniew i przypominamy Mu: Boże, przecież Ty posłałeś Jezusa po to, aby każdy człowiek mógł doświadczyć realności zbawienia, szczęścia, zadowolenia, wybawienia, jakie jest w Jezusie. A więc to po pierwsze, łagodzimy Boży gniew, wzbudzamy Jego współczucie, żal, powołując się na Jego obietnicę. Po drugie, egzekwujemy wyrok wydany na diabła, opierając się na dziele Chrystusa. Legalnie, zgodnie z prawem, zgodnie z prawdą, możemy ogłaszać w naszej modlitwie: Jezus zwyciężył szatana, diabeł został pokonany. Jezus jest mocny, Jezus jest wszechmocny, Jezus ma klucze śmierci i piekła, Jezus jest zwycięzcą. Czy kłamiemy? Nie kłamiemy, jest to legalne, jest to zgodne z prawdą i prawem. Dlatego możemy mówić: dlatego diable, oddaj, co nie twoje. To było twoje, dopóki Jezus nie przyszedł. Ale kiedy Jezus przyszedł, sytuacja duchowa dramatycznie się zmieniła. Już nie On panuje, nie diabeł króluje, ale Jezus może być Panem każdego człowieka, każdej osoby, bo przyszedł umrzeć za każdą osobę, za każdego człowieka. Dlatego egzekwujemy poprzez modlitwę wstawienniczą wyrok, który został już wydany. Szatan został, to śpiewaliśmy dzisiaj, szatan już został pokonany. My nie zmagamy się z kimś, kto zwycięża. My zmagamy się z kimś, kto już został pokonany. Kto już został pokonany. Którego Jezus już pokonał 2000 lat temu na Golgocie i wyrok jest pewny, sprawa jest jasna. Izajasz, 42 rozdział, drugi wiersz mówi nam takie słowo i to jest to, co powinniśmy robić. Izajasz 42:22, tak? Tak. 42:22. Lecz lud jest złupiony i obrabowany, wszyscy oni są spętani w dołach, zamknięci w więzieniach, stali się łupem, a nie ma, kto by ratował, wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi: oddaj. Jest pokazana duchowa rzeczywistość. Ludzie, którzy żyją wokół nas, którzy nie znają Chrystusa, dokładnie w taki sposób żyją, jak tu jest napisane. Są złupieni i obrabowani z Bożych prawd, z Bożych błogosławieństw, z Bożego życia. Spętani i zamknięci w więzieniach, zniewoleni, uzależnieni różnymi rzeczami. Diabeł panoszy się, jest napisane, stali się łupem i nie ma, kto by ratował. Nie ma, kto by wołał: oddaj, kto by stanął za nimi. I to jest sytuacja i miejsce, w której powinniśmy znaleźć się my, Kościół, ludzie wierzący. To my powinniśmy wołać, my powinniśmy się wstawiać, my powinniśmy egzekwować wyrok, który został wydany na diable. My nie targujemy się z nim, że może coś nam da lub może nam nie da. Może tą osobę nam da, ale te pięć sobie zatrzyma. Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Każdy ma prawo do zbawienia. Każdy. Każda osoba ma prawo, zetknąwszy się z Ewangelią, na nowo się narodzić. Dlatego miejscem Twoim i moim w dziele głoszenia Ewangelii pokoju, oprócz tego, że mówimy o Chrystusie, oprócz tego, że dzielimy się, świadczymy o tym, co Bóg dla nas uczynił, oprócz tego jest bardzo mocna, usilna modlitwa. Bez tej modlitwy przegrywamy w zwiastowaniu Ewangelii. Bez tej modlitwy przekonujemy tylko ludzkie umysły do prawd, które zwiastujemy, ale ludzie nie dostępują duchowego nowonarodzenia. Dlatego tak ważna jest modlitwa, którą prowadząc, łagodzimy Boży gniew, powołując się na Jego obietnicę, egzekwujemy wyrok, który został już na diable wykonany. Kolosan 2, 14 lub 15, albo i to możemy zacytować, że w nim Bóg odniósł triumf nad diabłem. Jest tam napisane, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. Tam to słowo rozbroić oznacza ogołocić, oskubać, jak kurczaka się skubie, całkowicie. Miał pióra, jak się go oskubało, nie ma. Diabeł jest golutki. On nie ma prawa trzymać ludzi w niewoli. Nie ma prawa, bo Chrystus zwyciężył. On próbuje sprawić wrażenie, że jest kimś. On chodzi jak lew ryczący, co pokazać, że on tu jest mocny. Ale jest jeszcze jeden lew z pokolenia Judy. I on jest mocniejszym, większym, cudowniejszym. I to zilustrowane zostało wtedy, kiedy Pan Jezus, pamiętacie taką historię, wygonił demona niemego z człowieka. On przemówił i wtedy jedni powiedzieli, on to robi mocą Belzebuba, czyli księcia demonów. Rozkazuje demonom, bo jest panem demonów. Jest z tego samego królestwa. A Jezus mówi, królestwo samo w sobie podzielone nie ma szans. Jeśli demon by wszedł, a drugi demon by go wyganiał, to jest nielogiczne. Mówi, to bez sensu. Mówi, a jeśli ja palcem Bożym to czynię, to nadeszło do was i przyszło do was Królestwo Boże. I potem podaje ilustrację, mówi, jest mocarz, który strzeże swojego mienia, ale gdy przychodzi mocniejszy, ogołaca go, ograbia i on staje się panem. I to jest ta ilustracja duchowa, to co stało się w momencie, kiedy Jezus pokonał diabła na Golgocie. Wystawił go na pokaz, ogołocił, okazał się mocniejszym mocarzem, pewniejszym panem i dlatego w duchowym wymiarze diabeł jest już pokonany. On próbuje, on nie chce opuścić, on nie chce dać prawa do ludzkiego życia, ale gdy usilnie wołamy, gdy powołujemy się na Boże obietnice, gdy jesteśmy pewni i wierzymy, używamy autorytetu Jezusa, on musi odejść. Bardzo często ma to miejsce wtedy, kiedy dokonuje się to, co Jezus uczynił, kiedy wypędzane są demony, kiedy konfrontowane są moce ciemności, to możemy opowiadać demonom różne rzeczy i one sobie z tego mogą kpić, ale kiedy używa się autorytetu imienia Jezus, kiedy powołujemy się na moc krzyża, demony ustępują. Demony ustępują. Demony ustępują, bo wiedzą, jakie jest prawo duchowe, że Jezus stał się zwycięzcą. Dlatego celem modlitwy wstawienniczej jest łagodzenie Bożego gniewu i wzbudzanie Jego współczucia do grzesznika. Po drugie, egzekwowanie wyroku, który został już wykonany, kiedy Chrystus odniósł zwycięstwo nad diabłem. Dlatego mamy prawo wołać, oddaj co nie Twoje. Jezus jest mocniejszym mocarzem. I po trzecie, celem modlitwy wstawienniczej jest to, że życie ludzi, o których się modlimy, jest przemieniane. 2 Koryntian, 4 rozdział, od 3 wiersza, 2 Koryntian, 4 rozdział, od 3 do 6 wiersza. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I to jest stan ludzi niewierzących. Bóg tego świata, diabeł, szatan diabeł, ja zawsze mówię z imienia, nazwiska go podaję, szatan diabeł, czy diabeł szatan, zaślepia ludzi. Ludzie nie widzą. On zaślepił ich umysły, ich duchowe oczy, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa. I dlatego są złupieni, dlatego są zniewoleni, dlatego są wydani na splądrowanie i idą drogą na śmierć, bo ich oczy są zasłonięte, bo ich duchowe oczy są zasłonięte, bo zostali zaślepieni w swoich umysłach i Ewangelia nie może do nich dotrzeć. Ale dalej mówi Paweł, albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa, który jest Panem, o sobie zaś, że jesteśmy sługami dla Jezusa, dlatego też Bóg, który powiedział z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Paweł mówi, gdybyśmy tylko siebie zwiastowali, to nie mamy szans walczyć z tym Bogiem ślepoty tych ludzi. Ale dlatego, że nie siebie samych zwiastujemy, lecz Chrystusa, który jest Panem, a my Jego sługami, dlatego też możemy powołać się na Słowo Boże, że Bóg rozświecił nasze serca i tak jak rozświecił nasze serca, tak ma moc rozświecić serca ludzi, którym zwiastujemy Ewangelię, o których się modlimy, bo to jest moc Chrystusa i egzekwowanie tego, co stało się na krzyżu Golgoty. Bóg, który rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej dalej. Jest to możliwe. Jest to możliwe, aby tak jak my doświadczyliśmy zbawienia i nasze duchowe oczy przejrzały, nasze umysły zostały rozjaśnione, tak możliwe jest, aby inni ludzie doświadczyli dokładnie tego samego, co my. I my jesteśmy tego najlepszym przykładem. Byliśmy zaślepieni, byliśmy w niewoli, ale był ktoś, kto się o nas modlił, był ktoś, kto nam zwiastował, Ewangelia Boża dotarła do nas, łuski z naszych oczu opadły, umysł nasz został rozjaśniony Ewangelią mocy Krzyża Chrystusowego. Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, zbawieni, wiemy, dokąd zmierzamy, ale też mamy dalej pracę do wykonania, dzieło do zrobienia. Dokładnie to samo, dokładnie to samo. Nasze przemienione życie lśni, świeci Chrystusem, chodzimy z Jezusem, mamy Jego autorytet i gdy zwiastujemy i modlimy się o ludzi, to samo ma stać się w życiu otaczających nas osób. Ich serca, ich życie jest oświecane prawdą Ewangelii i są wyzwalani z mocy ciemności. I to wszystko wiemy. To, co ja powiedziałem, coś odkryłem przed wami coś nowego? Nie. To jest prawda. Ale chciałbym na koniec podać nam kilka takich praktycznych kroków do tego, jak głosić Ewangelię pokoju, jak modlić się o ludzi. Bo o tym mówimy. Praktyczne kroki w naszym życiu. Zacznij regularnie, intensywnie modlić się o ludzi zgubionych. Zacznij regularnie i intensywnie, z wytrwałością, z zamierzonym celem modlić się o ludzi zgubionych, o sąsiadów z klatki, z bloku, z domków obok, o współpracowników przełożonych czy podwładnych, o swoją niezbawioną rodzinę, znajomych. I gdy to robisz, to nazywaj rzecz po imieniu, czyli wymieniaj ich z imienia. To jest łatwizna, kiedy mówimy zbaw całą moją rodzinę i wszystkich moich znajomych i wszystkich moich sąsiadów. Tak naprawdę mówimy, nie zależy nam, Panie Boże, na tym. Ale kiedy wołamy o konkretnych ludzi, wymieniając ich nazwiska, wymieniając ich imiona, nazywając ich po imieniu, mówiąc, Boże, ja chcę, aby mój sąsiad, Mietek, jego żona i Ręka dostąpili zbawienia. Ja chcę, aby prawda Ewangelii dotarła do ich życia. To powoduje, że gdy nazywamy rzecz po imieniu, nie rzecz, obrażam ich teraz, wiecie, o co chodzi, rzecz po imieniu, gdy nazywamy ich z imienia i nazwiska, to powoduje, że emocjonalnie ci ludzie nie są nam obojętni, że zależy nam na nich. Pokazujemy to Bogu i sobie, że zależy nam na tym, aby prawda Ewangelii dotarła do ich życia. Że chcemy, aby nasi sąsiedzi, współpracownicy, nasza rodzina, nasi znajomi, przyjaciele doświadczyli mocy Bożej. Tak jak o ciebie się modlono, tak teraz ty módl się regularnie i intensywnie o innych. Pamiętacie, ja w niedzielę dawałem przykład tego, co dzieje się w Indiach. W jaki sposób tam w Indiach misjonarze mający 10 wiosek dziennie od 1,5 do 2 do 3 godzin modlą się o każdą z tych wiosek. Modlą się o ludzi, którzy tam mieszkają. Potem idą, chodząc ulicami, spacerując, modlą się. Patrzą, gdzie ludzie się spotykają, czego potrzebują. Starają się pomóc im, zaspokoić ich potrzeby, nawiązywać relacje, ale ciągle się modlą. Dziennie 1,5, 2, 3 godziny po to, aby mogli znaleźć osobę pokoju, po to, aby mogli mieć miejsce zatrzymania w danej wiosce, gdzie mogliby spotkać się, aby inni mogli być zapraszani do tego domu, po to, aby Ewangelia dotarła. A więc jest to duchowa walka, jest to modlitwa bardzo intensywna, bardzo konkretna, po to, aby prawda Ewangelii dotarła do tych ludzi. Jest wielkie przebudzenie i ta strategia bardzo dobrze działa tam właśnie w Indiach. Na tych 10 wiosek średnio 6 z nich jest zewangelizowanych. Znajdują osoby zainteresowane, gotowe, chętne, chłonne Ewangelii i w ich domach zakładane są społeczności, grupy domowe i przeradza się to w kościół domowy, w zbór, w kościół, lokalną społeczność. 60% skuteczności. W niektórych mówią, odczuwamy wyraźnie, że nie ma w tej wiosce osoby pokoju. Nie ma, ta wioska jeszcze nie jest gotowa. Nie ma nikogo, kto by pragnął Boga. Wszystkie serca są zamknięte, dlatego będziemy się dalej o nich modlić, ale idziemy dalej i za jakiś czas znowu tu wrócimy. Bo Bóg może wzbudzić pragnienie w życiu takiej osoby i znowu zaatakujemy tą wioskę, znowu przyjdziemy do tej wioski, znowu będziemy szukać osoby pokoju, osoby, która jest już gotowa, chętna, chłonna tego, aby słyszeć Ewangelię o Jezusie. A więc oni modlą się i to powoduje ich emocjonalne zaangażowanie. Więc regularnie, intensywnie módl się o ludzi zgubionych. Po drugie, bądź dla nich świadectwem. Rozmawiaj z nimi, bądź miły, gotowy do pomocy, bądź ich wsparciem. Pokaż swoją radość, o której tu Grzegorz też powiedział, nowy styl życia. Pokaż, że żyjesz innym życiem. Po prostu żyj tym życiem, pełnią życia Bożego, żyj. Niech życie Boże emanuje z ciebie, tam gdzie jesteś, nie tylko tu, gdy jesteśmy razem. Fajnie jest razem uwielbić Jezusa i zobaczyć, jak bracia i siostry, jak Kościół Jezusa podnosi ręce i wielbi Jezusa i się cieszymy. Super, ale takie samo życie jest tam, gdzie mieszkamy. Tam też emanujmy Jezusem. Tam też bądźmy szczęśliwi lub udawajmy, że jesteśmy szczęśliwi. Nieważne, wszelkimi sposobami. Jak Paweł powiedział, czy szczerze, czy nieszczerze. Czy obłudnie, czy nieobłudnie. Niech Ewangelia będzie zwiastowana i z tego się cieszę. A więc jak nie masz radości, to udawaj, że jesteś radosny. I ciesz się. Ale herezję zaczynam głosić, nie? Jak dokładnie? No tak jest napisane. Czy szczerze, czy nie, czy obłudnie, czy nie. Paweł mówi, z tego się cieszyć będę, że Ewangelia jest zwiastowana. Tak? No tak jest napisane. Ja przecież tylko zwiastuję, cytuję Boże Słowo. Oczywiście żyjmy tym, co głosimy. Niech to będzie żywe świadectwo w nas. I tym zarażajmy innych. Niech zobaczą, że życie z Jezusem jest przygodą, jest ekscytujące, jest fajne. Ale przede wszystkim pokaż im miłość Bożą w praktyce, w działaniu. Gdy potrzebują pomocy, zainteresuj się tym. Bądź między nimi. Tak jak Jakub napisał w 2 rozdziale, jeżeli wiesz, że twój brat, siostra mają potrzebę, są głodni lub nie mają gdzie się przespać i tak dalej, ty powiesz do nich, idźcie w pokoju i tak dalej. Mówi, jakże w tobie może mieszkać miłość Boża? Jeżeli masz i możesz im pomóc, a mówisz, to ja się tylko o ciebie pomodlę, a im tego nie dajesz, to nie pokazujemy w praktyczny sposób miłości. Bądź żywą reklamą, jak to już mówiłem wcześniej, Królestwa Bożego. Pokaż im miłość Bożą w praktyce. Po trzecie, Bądź wrażliwy na impuls Ducha Świętego. Gdy modlisz się o ludzi regularnie, gdy jesteś dla nich świadectwem, proś Ducha Świętego o prowadzenie, aby mógł pokazać Ci osoby, które już są gotowe, już są chłonne, spragnione Boga w swoim życiu. My myślimy, że takich osób nie ma, ale pośród nas nawet, gdy się nawracaliśmy, część z nas nie szukała Boga, ale część z nas miała pragnienie Boga. Tak myślę. Czy jest tu ktoś, kto wołał o to, żeby Bóg mu się objawił? Jest ktoś taki tutaj? Jest jedna osoba, ktoś jeszcze? Druga osoba, trzecia osoba. A więc widzicie, niektórzy już są gotowi. Oni wołają i mówią: Boże, jeśli jesteś, chcę naprawdę Ciebie poznać. I nasza rola jest taka, abyśmy prosili Ducha Świętego, aby poprowadził nas do takich osób. Wskazał nam już gotowych do tego, aby zwiastować im Ewangelię. A więc biblijnie mówiąc, szukajmy osób pokoju, osób gotowych, otwartych na Ewangelię i chłonnych, które już wołają o to, ażeby Bóg w ich życiu się objawił. Zdecydowanie łatwiej zwiastuje się takim osobom Ewangelię, bo one aż chłoną jak gąbka, bo one czekały i mówią: to Bóg Ciebie przysłał do mnie. Dlatego bądź wrażliwy na impuls i prowadzenie Ducha Świętego i szukaj takich osób. A jestem przekonany, że w gronie, jakim się otaczamy, w pracy, w szkole, wśród sąsiadek, są takie osoby, które może na zewnątrz w ogóle nie wydaje się, że takie są, ale kiedy ich poznamy, kiedy z nim będziemy rozmawiać, zauważymy, że w ich sercach jest to pragnienie i będziemy mogli podzielić się Ewangelią pokoju. Więc bądź wrażliwy na impuls Ducha Świętego. Po czwarte, przekazuj dobrą nowinę w sposób prosty i zrozumiały. To jest bardzo ważne. Gdy składasz osobiste świadectwo, to używaj prostego, zwykłego języka, a nie biblijnych zwrotów i stwierdzeń. Dlatego, że jest to dla ludzi niezrozumiałe. My, gdy użyjemy stwierdzeń biblijnych, bo czytamy Biblię, to jest dla nas zrozumiałe, ale dla nich nie. Zamiast powiedzieć, że krew Jezusa mnie oczyściła, możesz powiedzieć: Jezus przebaczył moje grzechy. Jest to bardziej zrozumiałe dla ludzi. Zamiast powiedzieć: Jezus wszedł do mojego serca, możesz powiedzieć: teraz żyję w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Zamiast powiedzieć: Jezus zawładnął totalnie moim życiem, albo oddałam się Jezusowi, czy poświęciłem się Jezusowi, możesz powiedzieć, że teraz starasz się żyć zgodnie z tym, co Boże Słowo mówi, bo Jezus jest tu obecny i chcesz żyć zgodnie z tym, co Boże Słowo mówi. A więc używajmy zrozumiałego, prostego języka. Gdy składamy osobiste świadectwo, to mówmy mniej o tym, jak wyglądało nasze życie kiedyś przed nowonarodzeniem, a więcej o tym, jak wygląda ono dzisiaj. Bo ja nieraz słyszałem świadectwa, które trwały 15 minut, i 14 minut osoba mówiła, jak wyglądało jej życie, a i tak ją sąsiedzi znali. Ona tak naprawdę nie musiała mówić, jak wyglądało jej życie, a potem kończyła swoje świadectwo stwierdzeniem: ale spotkałam Jezusa, wszedł do mojego serca, Jego krew oczyściła mnie z wszystkich moich grzechów, jestem szczęśliwy, amen. I to było bardzo niezrozumiałe. Odwrotnie. Wszyscy wiecie, jakie było moje życie. Żyłem tak, tak, tak i tak. Ale był ktoś, kto powiedział mi o Jezusie, kto wytłumaczył mi, na czym polega dobra nowina, obojętnie jak to ubierzemy w słowa, byle w prosty sposób. I moje życie od tej chwili się zmieniło i wygląda następująco. I opowiadamy o nowym życiu, które prowadzimy. O tym, co Jezus zrobił i robi w naszym życiu teraz. Bo to ma zachęcić ludzi do zmiany życia, a nie to, jak wyglądało nasze stare życie. A więc składamy osobiste świadectwo w prosty, zwykły sposób i koncentrujemy się na nowym życiu, które mamy w Jezusie, a nie na tym, jak wyglądało nasze stare życie. I po drugie, gdy zwiastujemy Ewangelię, gdy mówimy o sednie Ewangelii, dlaczego Chrystus przyszedł, to warto mieć jakąś metodę. Ja podałem dwie metody. Pamiętacie w niedzielę drogę rzymską? Czy ktoś się nauczył tej drogi rzymskiej? Ktoś się nauczył? Droga rzymska, dlatego że w cztery miejsca odnośniki z listu do Rzymian. 3:23, 6:23, 5:8, 10:9:10. A więc to w tym tygodniu proszę Was, jeśli Wam zależy na tym, aby zwiastować Ewangelię w sposób prosty, zrozumiały. 3:23, 6:23, 5:8, 10:9:10. Na ten tydzień więcej zadania domowego nie ma, bo już macie dwa. 51 rozdział Księgi Izajasza o radości. I teraz te cztery wersety do zapamiętania. I tylko do niedzieli nauczcie się tych czterech rzeczy, które ja teraz robiłem. 3:23, 6:23, 5:8, 10:9:10. A później, dużo od Was nie wymagam, a później co tydzień uczcie się jednego już wersetu tego, a więc następny tydzień nauczymy się bardzo skomplikowany werset, 3:23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I macie na to tydzień. To jedno zdanie się nauczyć, dobrze? Później będziemy uczyli się następny werset, następny.